Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wprowadzenie duchowo w klimat modlitwy przed Jezusem, z którego przebitego serca wypłynęła dla nas krew i woda. Chcemy rozważyć to, co dokonało się w katedrze poznańskiej dzisiaj rano, kiedy złożyliśmy jako ruch rodzin nazaretańskich akt oddania się Chrystusowi, wpisując się w inicjatywę ogólnopolską podjętą przez naszych biskupów. Czym jest to oddanie i w praktyce z czym się ono wiąże dla nas? Jak w nim żyć tak na co dzień? Wiem, że są tutaj wśród nas nie tylko członkowie ruchu, są też sympatycy, czy też pielgrzymi, którzy może mają pierwszy raz kontakt z naszą wspólnotą, z naszą duchowością. Tym bardziej się cieszymy, bo pragniemy dzielić się naszym charyzmatem, naszą duchowością. Mamy świadomość, że te dary duchowe, które Pan Bóg nas obdarzył w ruchu rodzin nazaretańskich, są nie tylko dla nas, są dla wszystkich. Czujemy takie bardzo głębokie wezwanie, przynaglenie, aby gorliwie podjąć Boże zaproszenie, aby też wszyscy inni mogli z tego skorzystać. Bardzo się cieszymy właśnie, że są wśród nas takie osoby, które być może będą zainspirowane tym, czego tutaj doświadczyły, czego tutaj usłyszały. Ci, którzy są dłużej w naszym ruchu, pamiętają, mam nadzieję, że byliśmy zawsze zaproszeni do złożenia indywidualnego aktu oddania się Panu Jezusowi. Podobnie jak składamy osobisty, indywidualny akt oddania się Matce Bożej. To jest decyzja osobista każdego z nas, którą trzeba rozeznać najlepiej ze swoim kierownikiem duchowym, czy stałym spowiednikiem, do której trzeba się przygotować. Dlatego to, co się dzisiaj rano dokonało w ramach naszej wspólnoty, to musi być w sposób konieczny przedłużone w naszym życiu osobistym. Inaczej to będzie tylko formalizm. Chociaż on ma znaczenie, to jest potrzebne. Ktoś wprowadza mnie w jakąś nową dla mnie rzeczywistość, ktoś pomaga mi zrobić krok, dodaje odwagi, swoim przykładem zachęcam, ale najważniejsze rzeczy dokonują się wtedy, kiedy ja sam osobiście dokonuję tego kroku. Dlatego chciałbym Was w tej konferencji, moi drodzy, zachęcić, żebyście albo ponowili, albo pomyśleli o tym, żeby złożyć, czy tego nie czyniliśmy, taki osobisty akt poddania się Chrystusowi. W wielu ruchach takim jest jednym z decydujących momentów formacji, jest decyzja, by przyjąć Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Wtedy też ludzie dają świadectwo, że otrzymują wiele łask. Pan Bóg w szczególny sposób zaczyna działać w ich życiu. W naszym ruchu można by powiedzieć, że tą formą decyzji jest właśnie akt oddania się na służbę Chrystusowi. Przeczytam tekst tego aktu. Może go nie wszyscy znamy, warto do niego wrócić. Posłuchajmy. Ja imię, nazwisko składam wobec Boga w Trójcy Jedynego na ręce mojego spowiednika. Akt oddania się Chrystusowi Odkupicielowi ma wyłączną służbę Kościołowi. Świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego, równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy, pragnę w postawie ubogiego w duchu, żebraka Bożego, żyć w komunii z Chrystusem Odkupicielem. Ufam, że to On będzie żył we mnie i za mnie, aby doprowadzić mnie do zjednoczenia przeobrażającego. Wierzę, że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył, ale Chrystus będzie. Święty Jan od Krzyża mówi, że jesteśmy powołani do przemiany w Boga. Nazywa to zjednoczeniem przeobrażającym albo przemieniającym. Dokonuje się to przez miłość. To miłość nas przemienia w siebie. I oddajemy się Jezusowi, aby On nas przemienił w siebie przez miłość. Jeżeli więc mówimy, że Jezus jest moim Królem, moim Panem, to dlatego, że jest to królowanie miłości. On ma prawo do mnie, do mojego serca, nie dlatego, że wziął go przemocą albo podstępem, ale dlatego, że oddał za mnie swoje życie. Zostaliśmy nabyci Jego świętą krwią. Dlatego jesteśmy Jego własnością. W pierwszy piątek miesiąca, może pamiętamy, powtarzamy akt poświęcenia się sercu Pana Jezusa, w którym mówimy: Twoją jesteśmy własnością, do Ciebie należeć chcemy. Właśnie do tego serca, które nas ukochało w tak niezwykły sposób. Święty Jan od Krzyża uczy, że przemiana w Boga, przemiana przez miłość, dokonuje się wtedy, kiedy nasza wola staje się zupełnie zgodna z wolą Bożą. A więc jest to zjednoczenie woli. Wtedy jest już tylko jedna wola dwojga. To jest wola Boga. Ta wola jest również wolą duszy. A troską duszy jest to, aby we wszystkim, w każdym poruszeniu jej wola była wolą Bożą. No, to się okazuje bardzo brzemienne w skutki, właśnie tę myśl chcę rozwinąć. Akt oddania się Panu Jezusowi to nie jest tylko deklaracja, ale to jest ogromny trud, który chcemy podjąć. Oddać, czy poddać swoją wolę, woli Bożej. Już nie chodzi o to, żeby się tylko wyrzec grzechu, żeby być w porządku, żeby wypełnić obowiązek. Tak często polujemy naszą wiarę, a to nie jest jednoczenie miłości. Tutaj trzeba we wszystkim chcieć wypełniać wolę Bożą, a więc Boże pragnienia. Jeśli Jezus czegoś pragnie, to ja nie pytam, czy jest to obowiązek, czy nie, czy ja to muszę zrobić, czy może nie muszę. Chcę to zrobić, bo On tego pragnie. Siostra Faustyna zapisała w dzienniczku: poznałam, że aby Bóg mógł działać w duszy, musi ona wyrzec się działania na własną rękę. Inaczej Bóg nie przeprowadzi w niej swej woli. I to jest chyba najtrudniejsze. Wyrzec się działania na własną rękę. Teologowie mówią, trzeba rozpocząć walkę z czymś, co nazywa się czynnością własną. Właśnie po to, żeby moje serce było królestwem Jezusa, tego, który mnie ujmował do końca. W Ewangelii Świętego Jana w 21 rozdziale czytamy o tak zwanym drugim powołaniu świętego Piotra. Nad Jeziorem Galilejskim, już po zmartwychwstaniu, Piotr mówi do swoich współtowarzyszy, apostołów: idę łowić ryby. Ten, któremu Jezus powiedział wcześniej, że już nie będzie łowić ryb, ale będzie łowił ludzi, ludzkie serca. Po doświadczeniu krzyża, po doświadczeniu ciemności wraca, można by powiedzieć, do tego, co ludzkie. Do tego rybołówstwa, które było jego zawodem, jego tym pierwszym powołaniem. Idę łowić rybę. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wtedy, kiedy całą noc łowili bez skutku, Jezus stanął na brzegu, i zapytał dzieci, czy macie co na posiłek, a potem zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. I ciągnęli wielkie mnóstwo ryb. Jan Apostoł, umiłowany uczeń Jezusa, mówi do Piotra, to jest Pan. Wtedy Piotr zostawił, rzucił sieci, wszystkie narzędzia, wskoczył do wody i popłynął w stronę Jezusa. Jakby drugi raz porzucił wszystko, zostawił. I właśnie wtedy, kiedy rozmawiał z Jezusem, słyszał od Niego słowa zaproszenia i powołania. Piotrze, czy Ty mnie miłujesz więcej niż inni? Tak, Panie, Ty wierzycie, kochani. Paź na ranki moje. To pierwsze powołanie również podobnie wyglądało. Piotr rzucił swoją, zostawił swoją łódź, swoje sieci, swego ojca, pracowników, poszedł za Jezusem. Też był świadkiem cudu, cudownego połowu ryb. Kiedy go doświadczył, przypadł Jezusowi do stóp, mówiąc, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Mistrzowie życia duchowego mówią, że pierwsze nawrócenie polega na tym, że chcemy zerwać z grzechem. Odwracamy się od tego, co jest takim wprost sprzeciwianiem się Panu Bogu, Jego woli, Jego prawu. Po drugie, nawrócenie jest czymś więcej. Trzeba już nie tylko zerwać z grzechem, ale trzeba dać się poprowadzić Panu Bogu do końca. Jezus mówi do Piotra, przepowiadając swojego przyszłość, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się, sami chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Właśnie pójść tam, gdzie mnie poprowadzi wola Boża, być może tam, dokąd nie będę chciał iść, albo mi nie będzie pasowało, albo mnie to nie będzie pociągało akurat wtedy, albo będzie niewygodne. To jest właśnie drugie nawrócenie. Tymczasem, żeby być tak dyspozycyjnym wobec Boga, jak ten balon, który się unosi na wietrze, posłuszny tchnieniom Ducha Świętego, trzeba uwolnić się od czynności własnej, czyli od funkcjonowania tylko po ludzku, od tych, z tego, co Piotr wyraził słowami, idę łowić ryby, bo wszystko straciło sens, bo mistrza skazali na śmierć, ukrzyżowali, zabili. Idę łowić ryby, bo nie ma już innej nie ma już innych perspektyw. Więc będę robił po swojemu. Więc trzeba właśnie pozwolić Panu Bogu, żeby On miał w nas tak bardzo pierwsze miejsce, żeby był tak bardzo na pierwszym miejscu, żebyśmy tę czynność własną, te nasze własne pomysły, jakie by nie były, żeby się rodziły z frustracji, czy może z jakichś wielkich fascynacji, żeby to wszystko umieć poddać Jego woli, Jego planom, Jego królowaniu w naszych duszach. Jan od Krzyża pisze, że przywiązania, które są w naszym sercu, są największą przeszkodą na drodze do zjednoczenia. Czym są te przywiązania? Nie są to od razu grzechy, czy też grzechy ciężkie. Są to jakieś drobne, może nawet nie tyle zniewolenia, co rzeczy, sprawy, osoby, które niepostrzeżenie wciągają naszą duszę w orbitę swego oddziaływania. Także chcąc, nie chcąc, stajemy się od nich uzależnieni. I nawet nie wiemy, kiedy zaczynają mieć decydujący wpływ na nasze życie. Pomyślmy sobie nawet tak patrząc na dzisiejszy dzień, ile było takich momentów, kiedy odmówiliśmy czegoś Panu Bogu czy innemu człowiekowi, bo było to dla mnie niewygodne, bo mi nie pasowało, bo akurat miałem coś do zrobienia. Miałem na coś ochotę. Albo może nie miałem ochoty z kimś porozmawiać, bo jest dla mnie trudne. Albo musiałem zrobić coś innego. Mamy takie swoje drobne nawyki, które może nie są grzechem, ale ostatecznie mają wielki wpływ na nasze życie. Właśnie to święty Jan od krzyża nazywa przywiązaniami. Mówi, że one potrafią być jak taka cieniutka nitka. Nawet może być to nitka jedwabna, a może nawet złota. Niewidoczna. A jednak ona trzyma na uwięzi ptaka naszej duszy, tego ptaka, który chce wzbić się pod jej nosem. I krępuje jego ruchy, krępuje jego noc. Właśnie te przywiązania, ta czynność własna, ona kradnie, można by tak powiedzieć, nasze serce. Kradnie mi Panu Jezusowi. Sprawia, że On nie jest pierwszy. Że nie może w pełni królować. Czynność własna niszczy komunię z Jezusem. Diabeł, właśnie te nasze przywiązania wykorzystuje perfekcyjnie, bardzo zręcznie, aby nas powolutku doprowadzić do niewoli grzechu. Znamy to dobrze. Zawsze się zaczyna od małych rzeczy. A po jakimś czasie widzimy, że jesteśmy utopieni, że grzech nas wciągnął. A na początku w zasadzie jakby nic się specjalnego nie działo. Tylko taki mały drobiazg. Diabeł jest tym, który chce opóźnić wypełnienie się Bożych planów. Na tyle da chce im przeszkodzić. Tyle dobrych rzeczy, które są wolą Bożą, które Bóg chce dokonać w naszym życiu, w mojej rodzinie, w moim otoczeniu, w ojczyźnie, w Bogu. Tyle rzeczy się opóźnia. A może nigdy nie dochodzi do skutku, bo nie potrafiłem zrezygnować z jakiegoś drobiazgu. I co z tego, że ten drobiazg nie był grzechem, kiedy ostatecznie skutek jest taki, że coś bardzo ważnego opóźnia się, a może nigdy nie zaistnieje. Tymczasem popatrzmy na Marię. Mówimy o niej, że ona jest ta, która przyspiesza wypełnienie się Bożych planów, wypełnienie się woli Bożej. W Kanie Galilejskiej, kiedy prosi Jezusa, Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina, bo jest jeszcze za wcześnie. A Maria w pewien sposób przyspieszyła to działanie łaski Bożej przez otwarcie swojego serca. Maria, która zawsze mówiła Panu Bogu, jak niech mi się stanie, bo to ja Twoja służebnica. Musimy sobie uświadomić, że czynność własna, czyli działanie tylko naturalne, kiedy przestaje myśleć o woli Bożej, o pragnieniach Jezusa, o współpracy z Jego planami, kiedy chce po prostu robić po swojemu, która nie jest grzechem, ale ta czynność psuje wszystkie rzeczy. Ta czynność sprawia, że bardzo łatwo mogę stać się niewolnikiem podstępów złego ducha. Że może być ze mną, czy z moją wspólnotą, tak jak z drzewem figowym, na którym Pan Jezus szukał owoców i nie znalazł. Kiedy uczniowie wracali, zobaczyli, że to drzewo pustło. Pan Bóg nas bardzo kocha, Pan Bóg nas chroni nieustannie. Tak powiedzieć, roztacza nad nami parasol ochronny. Ale musimy sobie uświadomić, że On nie ma obowiązku naprawiać złych skutków moich zachcianek. To jest Jego miłosierdzie, kiedy prostuje te błędy, te wszystkie zahamowania Jego planów, Jego woli. Ale może być tak, jak z synem marnotrawnym, który przez swoje wybory, swoje decyzje, bo przestamy tę historię, stoczył się na samo dno. Także musiał paść świnie, a nawet nie mógł pożywić się strąkami, które jadały świnie. W tym opłakanym stanie powiedział: wstanę i pójdę do Ojca. Pan Bóg może stwierdzić w tym momencie, że chce mnie ratować przed brnięciem coraz dalej, zniewoleniem, przed zapominaniem o Jego woli, o Jego królowaniu w moim sercu. Może przed zagrożeniem przez grzechy ciężkie i pokaże mi opłakane skutki mojej czynności własnej. Jak wiele zła ona wyrządza. Kiedy tak się stanie, może tak się dzieje, może to widzimy, nie wolno wtedy wpadać w smutek. Nie wolno wątpić w Bożą miłość. On zawsze mnie kocha. Jestem Jego dzieckiem. Maryja zawsze za mnie się wstawia. Ta sytuacja pokazuje mi, jak bardzo potrzebuję łaski zjednoczenia. Właśnie nie mam wyjścia. Panie Jezu, bez Ciebie, bez Twojej miłości, bez Twojego cudownego oddziaływania na moją duszę, bez Twojego zamieszkiwania w moim sercu przez łaskę uświęcającą, ja sam nie potrafię przezwyciężyć moich zachcianek. Nie potrafię powstrzymać tej czynności własnej, która się rodzi w moim sercu. Tych małych zniewoleń, które tak wiele blokują, tak wiele dobra powstrzymują. Bez Ciebie jestem niewolnikiem tych cichych podszeptów, które co chwila rodzą się w sercu, które sprawiają, że już nie potrafię rozeznawać Twojej woli, nie potrafię usłyszeć natchnień Ducha Świętego, że nie jestem Twoim narzędziem, bo idę za tym podszeptem, za tą zachcianką, ona mi się wydaje całym światem. Jestem niewolnikiem, dlatego Panie Jezu, potrzebuję komunii z Tobą. W pewien sposób można powiedzieć, w takiej sytuacji jestem jak żebrak, który żebrze o łaskę zjednoczenia, o łaskę komunii. Jak żebrak, który bez tej łaski, jak żebrak bez jedzenia, bez chleba, umiera z głodu. Ja umrę duchowo, zniewolony czynnością własną. Uwiązany tą nitką, chociaż bardzo cienką, może jedwabną, może złotą, ale jednak tą nitką, która jest moim duchowym więzieniem. Jest jak mur, który mnie odgradza od mojego kochanego Pana i od mojej Matki. W Pieśni Duchowej Jan od Krzyża pisze: o dusze stworzone do radowania się tak wielkimi darami, cóż czynicie? Czym się zajmujecie? O nieszczęsne zaślepienie synów Adama, wobec tak wielkiego światła pozostajecie ślepi, wobec tak potężnego wezwania pozostajecie głusi. Kiedy doświadczamy się tego zaślepienia, tej głuchoty, to wtedy tym bardziej trzeba pragnąć pomocy z Jezusem. To właśnie tego się nauczyliśmy w naszym duchu. Wtedy nie wolno wątpić, nie wolno sobie odpuścić, ale Cię tym bardziej pragnąć. Panie Jezu, wobec Ciebie umrę duchowo, wobec Ciebie zginę. Niech żadna nędza, żadne doświadczenie zniewolenia niech nas nie stłumi tych nieskończonych pragnień, do których mamy prawo na mocy Chrztu Świętego. Wzorem dla nas jest Święta Tereska. Ona mówi, że jej serce jest jak serce orła, które pragnie wzbić się pod niebo, chociaż sama czuje się jak mały ptaszek, jeszcze nie opierzony, który nawet nie potrafi latać, ale wierzy, że ze względu na jej pragnienia boski orzeł poniesie ją na swoich skrzydłach ku niebu. Więc dzisiaj, składając akt oddania Jezusowi, może świadomi, jak wiele mamy tych zniewoleń, które nas krępują, jak wiele z tych nitek, których nie umiemy nawet przeciąć, zapragnijmy zjednoczenia z Jezusem. Zapragnijmy świętości, głębi duchowej. Zapragnijmy tego, żeby Jezus był naprawdę królem naszych serc. Tych pragnień nikt nam nie może odebrać. I Bóg na to czeka. Kiedy decydujemy się na złożenie aktu oddania Jezusowi, jest to bardzo poważna decyzja. To nie są tylko słowa. Można by powiedzieć, decydujemy się na walkę duchową. Prawdziwą walkę na śmierć i życie. Jest to walka o to, by pełnić we wszystkim wolę Bożą. A więc przede wszystkim jest to walka z grzechem. Bo grzech jest wprost tym, co się sprzeciwia woli Bożej. Ale też jest to walka z czynnością własną. Jak to mówią święci, czy autorzy duchowi, z wolą własną. Dać się prowadzić bez przeszkód Duchowi Świętemu, jak balonik na wietrze. Tym wiatrem są obowiązki stanu, obowiązki rodzinne, zawodowe. Są też wymagania, które są związane ze służbą drugiemu człowiekowi, które się podejmujemy, na przykład we wspólnocie. Są to też natchnienia Boże na modlitwie. Czy owoce rozmowy duchowej, chociażby z kierownikiem duchowym. Trzeba dać się Bogu prowadzić, ale jest to, tak jak mówię, walka na śmierć i życie. Jezus powiedział, nowe wino trzeba lać do nowych bukłaków. Boże życie, nowe życie wymaga tego, byśmy się stali nowym człowiekiem. Ten stary bukłak, stary człowiek musi obumrzeć. Kiedy wybieram Jezusa jako mojego Pana, jako mojego Króla, kiedy składam akt oddania się Jezusowi, to jest to decyzja, żeby obumarł we mnie stary człowiek. Mówi Jezus, zostaw umarłym grzebanie umarłych. Zostaw już sprawy starego człowieka, bo one nie dają życia. Są to sprawy umarłych. Stań się nowym człowiekiem. A więc pójść za Jezusem zawsze oznacza zostawić to, co nie jest Jezusowe, pozostawić to za sobą, nie wracać do tego, zostawić to z boku. Często nam się wydaje, że nam przeszkadza w pójściu za Panem Bogiem, że nam przeszkadzają nasze obowiązki, rodzina, praca. Rzeczywiście, to może być udręką, bo jest tam tak wiele miejsc, które potrafią posilić nasze serce. Związać je tymi niewłaściwymi pożądaniami, zachciankami. Ale też święta rodzina z Nazaretu nam pokazuje, że życie ludzi, że praca zawodowa, praca w domu, wychowanie mogą być materią nowego życia w Duchu Świętym, pełnienia woli Bożej. I papież Franciszek w ostatniej adhortacji o rodzinie to powiedział, że ci, którzy mają głębokie duchowe aspiracje, niech nie sądzą, że życie rodzinne, życie małżeńskie uniemożliwia im zrealizowanie tych aspiracji. Wręcz przeciwnie, jest drogą do tego, żeby osiągnąć głębię zjednoczenia z Panem Bogiem. Dlaczego? Dobrze wiemy, szczególnie z życia, z doświadczeń życia rodzinnego, relacji małżeńskich, dialogu małżeńskiego, kiedy wychowujemy dzieci, że najlepszą szkołą do walki z czułością własną jest drugi człowiek. Nie ma lepszego narzędzia, lepszej metody do walki z egoizmem. Drugi człowiek. Dlatego tak często uciekamy z tym świat. Uciekamy od małżonka, od żony czy od męża, swoje sprawy, uciekamy od dzieci, bo unikamy tego spotkania, które wymusza na nas to, żeby przekreślić siebie. Drugi człowiek jest najlepszą szkołą walki z czynnością własną. I znowu papież Franciszek w adhortacji o rodzinie pisze, że ten drugi człowiek jest dla nas, jak on to nazywa, nieustanną prowokacją Ducha Świętego. A więc działa przez Niego Duch Święty, który nas prowokuje. Prowokuje, to znaczy zmusza do czegoś, czego sami nie chcemy. Tak jak ten święty Piotr, który usłyszał, pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. Ile razy w życiu rodziny, małżeńskiej, relacji z dziećmi, ile razy właśnie musimy pójść tam, dokąd nie chcemy. Kolejna sprawa, bardzo trudna, która wiąże się z aktem oddania Jezusowi, ale bardzo ważna, na którą się musimy świadomie zgodzić już teraz. To jest prawda o tym, że Pan Jezus każdego, kto chce się z Nim zjednoczyć, będzie do tego przygotowywał, oczyszczając Jego serce. Musimy mieć świadomość, że są w nas przywiązania, które są podświadome i ukryte, z których sobie nie zdajemy sprawy. Dzisiaj jesteśmy jakby podglądani całą pajęczyną, całą siecią tych nitek, jak w taki kokon, który nas wniesie. Tylko tego nie widzimy. Tak jak góra lodowa, która płynie po oceanie, widać fragment tej góry, ten czubek, który wystaje nad wodą, ale to, co jest poniżej poziomu wody, jest o wiele większe. To właśnie dlatego Titanic o tą górę się rozbił. Pędząc z wielką prędkością, nie zauważono, że właśnie pod wodą jest olbrzymia bryła lodu, która zniszczyła jego poszycie, jego burty. I tak samo my nie zdajemy sobie sprawy, ile jest tych zniewoleń, tych nitek ukrytych, niewidocznych, które nas krępują. Oczywiście to nie jest tak, że są to jakieś grzechy czy rzeczy zawinione. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale dzisiaj Pan Jezus mnie pyta każdego z nas, czy chcesz, abym Cię z tego oczyścił? Czy chcesz, abym poprzecinał te nitki, które Cię więzią? Jeśli chcesz, to moja łaska pokaże Ci, co trzeba zmienić. Podpowie Ci, czego masz pragnąć, o co masz wyprosić. Ale tutaj lepiej jest już z góry zaufać Panu Jezusowi. Nie mówić tak jak święty Jan Wianney, kiedy w pewnym momencie powiedział, Panie, pokaż mi moją nędzę. Jak ją zobaczę, to już nie chciał więcej prosić. Lepiej rzucić się w ramiona Jezusa jak dziecko oddać mu się zaufanie i tak jak psalmista prosić: Panie, oczyść mnie z grzechów przede mną ukrytych. Bo co z tego, że nie widzę tego czy innego przywiązania, tej czy innej nitki, tej czy innej czynności własnej. Nie widzę, ale ona mnie krępuje, ona mnie zniewala. I dlatego w naszym ruchu mówimy, że poznawanie naszej nędzy w świetle Bożej łaski, w świetle Bożej miłości jest wielkim darem, z wielką łaską. Ze względu na zjednoczenie z Panem Jezusem. Kiedy Pan Bóg nam pokazuje tę naszą nędzę, to nie chodzi o to, że On chce nas oskarżać. Diabeł jest oskarżycielem. Pan Bóg nie chce w nas wzbudzać fałszywego poczucia winy. On pragnie, byśmy jeszcze bardziej chcieli zjednoczyć się z Nim, a po to, żeby się z Nim zjednoczyć, byśmy chcieli, aby On nas oczyścił. Właśnie dlatego daje nam łaskę poznania naszej nędzy. Dlatego dobry kierownik duchowy, to jest taki kierownik duchowy, który nam pomaga zobaczyć naszą nędzę. Oczywiście na miarę woli Bożej, na miarę tego, co Pan Bóg chce w nas teraz, dzisiaj oczyścić. Kiedy Pan to będzie to czynił, to pamiętajmy, że będzie chciał jednocześnie obdarowywać nas swoimi darami. On przychodzi do żebraka. On przychodzi do nędzarza. Święta Teresa z Awila napisała w Księdze Życia: kiedy już poznało własną nędzę, tym większą wdzięczność i miłość budzi świadomość otrzymanych darów. Ten, kto poznał swoją nędzę, tym większą ma w sercu miłość i wdzięczność, jak widzi, ile Pan Bóg jemu nędznikowi, ile mu daje dobra i miłości, ile darów mu świadcza. Gdy ktoś ma przekonanie, pisze Święta Teresa, że nie jest zdolny do wielkich dóbr, gdy Pan zacznie ich udzielać, jest to odmówienie za Pan. A więc niech ta nędza nas nie zatrzymuje, niech nas nie zraża. To, że ją widzimy, to nie znaczy, że nie mamy prawa do łaski Bożej. Wręcz przeciwnie. Mamy tym większe prawo i o tym też mówimy w naszym ruchu, że im ktoś się czuje słabszy i nędzniejszy, tym większe ma prawo przyjść do Marii, do Jezusa i prosić o miłosierdzie. Siostra Faustyna w dzienniczku opisuje to doświadczenie poczucia wielkiej nędzy w spotkaniu z miłością Bożą. Tak pisze do Jezusa: trwam zawsze w świętym zdziwieniu, kiedy czuję, że się zbliżasz do mnie, Ty, Pan tronu straszliwego. Spuszczasz się w nędzne wygnanie i przychodzisz do ubogiej żebraczki, która nic nie ma prócz nędzy. Nie umiem Cię ugościć, mój królewiczu, ale Ty wiesz, że Cię kocham każdym drgnieniem serca. Widząc Twe uniżenie, jednak nie zmniejsza się w oczach moich majestat Twój. Wiem, że mnie miłujesz miłością oblubieńca i to mi wystarcza. Choć dzieli nas przepaść wielka, boś Ty Stwórca, a ja stworzenie Twoje. Jednak miłość jest tylko wytłumaczeniem naszej łączności. Poza nią wszystko jest niepojęte. Miłość tylko jest zrozumieniem tych niepojętych poufałości, z jaką przestajesz ze mną, o Jezu. Ta wielkość przeraża mnie i byłabym w ustawicznym zdziwieniu i lęku, gdybyś mnie sam nie uspokajał. Czynisz mnie zdolną do obcowania z sobą przed każdym zbliżeniem się. Bogu miłosierdzia papież Franciszek wiele razy uczy, że to właśnie doświadczenie nędzy jest punktem wyjścia do rozwoju wiary. Jakby takim impulsem, żeby odkryć na nowo miłosierdzie Boże. i odkrywszy to miłosierdzie, żeby stać się jego narzędziem dla braci. Również święty Maksymilian mówił do swoich braci w Niepokalanowie, w odniesieniu do Niepokalanej, widząc swoją słabość i nędzę, dusza odczuwać będzie potrzebę uciekania się do niej. Więc mówię to wszystko po to, żebyśmy się nie bali tego doświadczenia. Ono przyjdzie, jeśli ktoś szczerze składa akt oddania się Jezusowi, niech ma świadomość, że będzie poznawał prawdę o swoim stanie duchowym, ale jest jakby trampolina do tego, żeby rzucić się w ramiona miłosierdzia, że Pan Bóg tym więcej chce nam łask udzielać, im bardziej ufamy, właśnie widząc to, jak sami z siebie jesteśmy słabi. Nie jest to łatwe. Naprawdę nie jest łatwo pragnąć zjednoczenia z Jezusem. Nie jest łatwo złożyć taki akt, kiedy przychodzi co do czego. Nie jest łatwo wytrwać w życiu tym aktem oddania. Tak naprawdę widzimy, jak słaba jest nasza wola, jak bardzo nie zasługujemy na łaskę zjednoczenia. Dlatego dzisiaj musimy Panu Jezusowi dziękować. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że takie nam okazujesz miłosierdzie, zapraszając nas do komunii życia z Tobą. I na koniec pamiętajmy, że Matka Boża chce czynić cuda w naszym życiu. Że ona chce naprawić każde zło. Ona wszystko może naprawić. Nawet jeżeli jestem tym hamulcowym Bożej łaski, schowałem ją Boże plany, czynnością własną. Kiedy przychodzę do Maryi, ona może i chce, może wszystko naprawić. Będzie się wstawiać za każdym z nas. Ale żeby taki cud nastąpił, to musi być właściwa postawa w naszym sercu. Trzeba właśnie uznać, Maryjo, potrzebuję Cię. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Sam nie dam rady. Zobacz, jak bardzo jestem zniewolony. Ile zła się dokonuje przez to, że robię wszystko po swojemu, a Twoje sprawy zostawiam na później, odkładam na bok. Trzeba właśnie z tą nędzą, ale też z ufnością przyjść do Maryi, do Jezusa, czyli ze skruchą, czyli z pragnieniem, aby On mnie uwolnił od tego zła, aby już go więcej nie powtarzał. Czasem Pan Bóg właśnie dla naszej skruchy dopuszcza skutki naszej nędzy, jakby dopuszcza udręczenie duszy spowodowane naszym jakimś przywiązaniem czy czynnością własną. Dopuszcza to po to, żebyśmy zobaczyli, że to jest prawdziwa niewola, że tylko On jest naszym prawdziwym szczęściem, a zjednoczenie z Nim jest naszą prawdziwą wolnością. Kiedyś święta Teresa Savila pisze o tym w swojej księdze życia, miała taką wizję, Pan Bóg jej pokazał miejsce w piekle, które diabeł dla niej przygotował. Nie będę wchodził w szczegóły opisu. Istotne jest to, że ona zrozumiała, że gdyby Pan Jezus jej swoją łaską nie zachował, nie uchronił, nie uratował, to niechybnie by się tam znalazła. I mówi, że kiedy doświadczyła tego stanu, to całym sercem zapragnęła we wszystkim i zawsze służyć tylko i jedynie woli. Więc właśnie czasem i nam Pan Bóg jakby może pokazać przedsmak tego stanu zniewolenia, udręczenia, który nam gotuje czynność własną, szukanie siebie. Bo to jest naprawdę przedsmak piekła. Piekło polega na tym, że człowiek żyje po swojemu, nie liczy się z Bogiem. To jest udręka, to jest cierpienie. I kiedy tego doświadczymy, tej udręki, to jest tylko po to, żeby z ufnością i od razu rzucić się w Boże ramiona i dziękować. Panie Boże, dziękuję Ci, że mnie od tego ratujesz, że chcesz mnie tego wyzwolić, że chcesz, abym doświadczał na wieki słodyczy i radości życia Twoją wolą, życia w zjednoczeniu z Tobą, życia Twoją miłością. A więc dzisiaj składając akt oddania Jezusowi, przygotowując się do naszego osobistego aktu oddania, postanówmy sobie, będę walczyć z czynnością własną, z pomocą łaski Bożej. Chcę we wszystkim pełnić wolę Bożą i stawiać ją na pierwszym miejscu. Chcę być Panu Bogu posłuszny. Jeśli Pan Bóg będzie pozwolił, że będę widział, jak jeszcze wiele tych nici mnie zniewala i krępuje, to będę mu to wszystko przynosił z ufnością i z dziękczynieniem, że On mnie od tego chce uratować, że mnie chce od tego wyzwolić, chce mnie uczynić człowiekiem szczęśliwym. Amen.